Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
On tam mówi, żeby słuchać jeszcze na platformach podcastowych, ale wyciąłem dziada. Przepraszam najmocniej. Paweł Typiak, Patryk Ciesielka, Mateusz Widut. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa.
Dzień dobry, dobry wieczór.
O, to ja też pomówię dzień dobry.
To miło,
to mówię dzień dobry.
Dzisiaj wersję streamingową, w sensie wideo ogarnia Bartek Matla. Pozdrawiamy cię, Bartku, tutaj po mojej prawej stronie. Nie widzicie go, ale on tam jest.
W końcu wrócił.
Tak, jest razem z nami. W ogóle nasza ekipa bardzo się poszerza na lewo i prawo, w górę i w dół, także to jest też fantastyczne. Będziemy mówić wam dzisiaj o Starfieldzie, czyli jednej z najważniejszych gier tego roku. W ogóle 2023 to jest niesamowity rok i The Legend of Zelda i Baldur's Gate, Diablo 4 chyba nie wchodzi do tego panteonu wyjątkowych gier, ale właśnie Starfield jak najbardziej. Będzie problem z wybraniem gry roku 2023, bo to jeszcze nie jest koniec tego roku.
Nie.
To jest po prostu piękne.
To bardzo utrudnia.
To bardzo... Powinien być Sylwester dwa razy do roku.
No.
To by mogło pomóc. Zaczynamy dzisiaj od newsshota. A i w ogóle zachęcamy was do tego, żebyście dołączali do nas już w tym momencie. Tak, bym jeszcze kliknąć przycisk, który uruchamia transmisję na Facebookach, bo jesteśmy na YouTubie, na Twitchu i na Facebookach Radia Free oraz Gramy na Maxa, już teraz też na tych drugich również. Zapraszamy was bardzo gorąco. W ogóle niektórzy mogą zapytać, o co chodzi z tą czapeczką antyczną, Medal of Honor Airborne na mojej głowie. Stwierdziłem dzisiaj, ubierając się do radia, do Gramy na Maxa, że ludzie, którzy nas oglądają, muszą wiedzieć, że to jest o grach. Tu musi być jakiś gadżet growy. Ty masz na sobie strusia pędzi wiatra. Była taka gra na Super Nintendo, mogą skojarzyć. Ty masz, Mateusz,
ja
na
jestem firmowy.
Koszulkę Radia Free. Też ludzie mogą skojarzyć. Więc ja pod... No, ktoś musiał mieć. Więc ja wyciągnąłem taką z 2007-2009, nie pamiętam, kiedy Airborne wyszedł. Niezła gra swoją drogą to była. No i postanowiłem ją dzisiaj właśnie tutaj przynieść. Ja dziwnie wyglądam w czapkach. Zaczynamy od newsshota. I zachęcamy was do tego, żebyście na bieżąco też komentowali oczywiście na naszym YouTubie. Tam jesteście jak najbardziej, za chwilę tam zerkniemy. Kirio Kostuszkiewicz przygotował dla nas i dla was dzisiaj właśnie tego newsshota. Techland naprawi system mikropłatności. Chyba gracze są niezadowoleni z nowego systemu mikropłatności w Dying Light 2 Stay Human. Postanowili więc wyrazić swoje niezadowolenie, wystawiając negatywne recenzje gry na platformie Steam. Techland, studio odpowiedzialne za ten tytuł, reaguje na krytykę, zapowiada wprowadzenie zmian. Jednocześnie firma przypomina, że każdy gracz otrzymał za darmo 500 punktów DL, takie fałdolce w Dying Light 2, które może wykorzystać na dostępne przedmioty w sklepie. Deweloperzy nie ujawnili jeszcze dokładnie terminu wprowadzenia mniej kontrowersyjnych zmian w systemie mikropłatności i oczekujemy na dalsze informacje od Techlandu w tej sprawie. Mamy także pierwsze 17 minut Forza Motorsport. Ten Studios opublikowało obszerny materiał rozgrywki z nadchodzącej gry Forza Motorsport, nowej odsłony popularnej serii samochodowej. Nagranie ujawnia wyścigi początkowe oraz smaczki z gry. Przypomnijmy, że premiera gry zaplanowana jest na 10 października tego roku. Będzie dostępna na PC-tach oraz Xboxach Series, a gracze, którzy zdecydują się na zakup droższej wersji, 5 dni wcześniej mogą zagrać, a dodatkowo w dniu premiery tytuł trafi do Game Passa, więc jak macie abonament, nie musicie wydawać dodatkowo ani złotówki. Co ciekawe, o ile dobrze pamiętam, nie ma tego w newsshocie, będziemy mieli tryb wydajnościowy, w sensie 4K 60 klatek, 4K bez ray tracingu, 4K zmienność klatek z ray tracingiem i trzeciego trybu nie pamiętam, ale też jakiś, że to będzie ładne. To będzie ładne. Black Summer 2023 są najważniejsze zapowiedzi. Na otwarciu Black Fear Fest 2023 organizowanego przez polską firmę Feardemic zaprezentowano wiele fascynujących zapowiedzi gier z gatunku horror. No, oto kilka najciekawszych tytułów. The Time I Have Left to przygodowa gra RPG, w której mamy ograniczony czas na rozgrywkę. Więcej możecie przeczytać w naszym oddzielnym artykule właśnie na gramy na maxa.pl. Edge of Sanity, ta gra czerpie inspirację zarówno z Lovecrafta, jak i stylizacją graficzną Darkest Dungeon, a nie Lovecrafta? Muszę się zastanowić nad tym, co przeczytałem. After Dream to dwuwymiarowa gra typu point and click, zachwyca stylizowaną grafiką oraz klimatami ciężkiego psychodelicznego doświadczenia ze zjawiska Bad Trip. No i jeszcze Slay the Princess, nietypowy horror dating sim, który łamie zasady gatunku. To może być ciekawe. Będziesz umawiał się z księżniczką i co dalej? Te tytuły z pewnością zainteresują miłośników gier grozy, a było ich o niebo więcej. Zapraszamy do obejrzenia całego Black Summer 2023. Link także na naszym portalu. 5 godzin 45 minut trzeba sobie zarezerwować. To dużo. Ty lubisz horrory?
Tak, lubię horrory, aczkolwiek ostatnio nie miałem przyjemności grać, bo wydaje mi się, że większość jest robiona na jedną nogę, ale te lepsze to są te gry indie, ich trzeba szukać, a jestem leniwy i mi się nie chce.
No ja to rozumiem, czasem tak, to już jest ten wiek.
Ja tylko przypomnę, że chyba za dzień, dwa wychodzi Ad Infinitum, czyli też taka gra z gatunku takich straszniejszych, horrorowych. Trochę Walking Sim, ale o tym zresztą też na poprzedniej audycji mówiłem, a po prostu moich wrażeń z Gamescomu, tak więc zachęcam jeszcze, kto nie słuchał, do zeszłotygodniowego i dwa tygodnie wcześniej odcinka, gdzie całe te audycje były poświęcone na właśnie wrażenia z Gamescomu.
Chciałem, że powiesz, kto nie słuchał? Ten z policji.
Też.
Myślę, że ci
bo
z policji
pamiętajcie,
też
że GNM Plus tam też był chyba dwa tygodnie temu jeden odcinek, ponad godzina wrażeń, tak więc tak w pigułce te trzy odcinki trzeba posłuchać. Polecam.
Więc kiedy znajdziemy się na komendzie, tam GNM Plus też będzie. Co się dzieje? To wszystko wina tej czapki, mówię wam. Gargoyles Remastered od Disney Games. Disney przywraca klasyczną grę, o której nic nie wiem, a to dziwne, bo ja znałem te stare gry Disneya, czyli Gargoyles Remastered. To będzie odświeżona wersja klasycznej przygodowej gry platformowej z 95 roku. Mimo zachowania oryginalnego stylu graficznego, gra zostanie gruntownie odświeżona, a także otrzyma nową ścieżkę dźwiękową. Wydawca ogłosił, że tytuł zadebiutuje 19 października tego roku na platformach PS4, Xbox One, Switch oraz na PC-cie. Jak widziałem gameplay z tej gry, to oryginał był taki piękny, rozpikselowany, on był taki fajny, wiesz, teraz się robi takie gry. A wersja zremasterowana wygląda jak bajka Disneya też z lat 90. już bez tych wszystkich pikseli i nie wiem, co mi się podoba bardziej, ale to taki mały smaczek na sam koniec. Jeżeli dopiero włączyliście Gramy na Maxa to i weszliście na sam koniec newsshota, w tym momencie przeczytać możecie wszystkie informacje odnośnie newsshota na gramynamaxa.pl. Mateusz, Starfield, wiem, że to nie jest gra dla ciebie.
Poniekąd nie jest dla mnie, poniekąd jest bardzo dla mnie. I mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten nowy tytuł od Bethesdy, bo pierwszy raz zasiadłem w dniu premiery i od razu pokusiłem się o spędzenie z nim 5 godzin.
Dałeś się na raz zasnąć?
Nie, to nie jest tak, że jakby Starfield mnie nudzi.
Mnie też nie nudzi, tylko mnie usypia.
Starfield mnie irytuje.
Aha, okej. Okay.
Tak bardzo mnie irytuje w wielu momentach i to, że on nie tłumaczy połowy rzeczy, to, że większość tych mechanik, które są w tej grze, to muszę się wszystkiego domyślić i nawet tak podstawowej rzeczy, jak podnoszenie jakichś, nie wiem, przedmiotów ze stolika. W tej grze nie jest powiedziane, że jak przytrzymasz przycisk na padzie, to możesz nagle manipulować tym. Nie, że nie zabierasz tego do ekwipunku, tylko jak będziesz trzymał, no to możesz machać i na przykład jak leżą pieniądze na stole, to możesz je zrzucić na przykład do jakiejś skrzynki, wynieść i nikt nie zauważy, że one zostały ukradzione, bo jakby fizycznie tego nie zrobiłeś, bo nie nacisnąłeś tego przycisku i tak dalej, i tak dalej.
To fajne, ej.
To tak jak było w Chłopakach z Baraków, co wystawiali rzeczy za ulicę, a jak już nie było na posesji, to nie kradli.
No właśnie. Ale możesz też, to jest bardzo potrzebna rzecz, bo możesz rzucić jakąś beczką, która wybucha, strzelić w nią i jakby sobie trochę ułatwić rozgrywkę. Strasznie się denerwowałem na przykład na system dokowania w grze, w której on dopiero jest tłumaczony w którejś tam misji, ale ty już do tego czasu masz możliwość sobie latania po tym świecie i nie wiesz, jak to zrobić, bo dolatujesz do tego wskaźnika na mapie, który mówi tak, tutaj zacznij kolejny etap misji i nie wiesz. Mhm. Naciskasz X, LB, coś tam, nie wiadomo, sprawdzasz w internecie wszystko jest tłumaczone pod pecety, albo mówią, że naciśniesz LB i to wszystko. Nie, musisz nacisnąć LB, trafić w ten moduł, który jest do dokowania, przytrzymać X lub A przez dłuższą chwilę i dopiero wtedy dokujesz.
I ty się to nie domyśliłeś?
Jest, ale to nie jest w ogóle w żadnym momencie nie wytłumaczone. Jest tylko powiedziane, że okej, możesz dolecieć i zadokować. To wszystko. To znaczy, tyle.
Mi się ta gra podoba, ale to także nie jest gra dla mnie, ponieważ trzeba mnóstwo godzin spędzić przy tej grze, dlatego będzie ją recenzował Paweł Stechry razem z Mateuszem Danowiczem. Zresztą już mogliście oglądać pierwsze materiały na YouTubie. To nie jest gra dla mnie, bo mnie usypia. Ja bardzo doceniam, co prawda, ten klimat eksploracji światów, klimat kosmosu, że Ziemia już nie istnieje, jesteśmy na Alfa Centauri, że możemy naprawdę sporo zrobić. Podobają mi się nawet dialogi, nie przeszkadza mi to. Naprawdę ja nie jestem wymagający, jeżeli chodzi o tego typu gry, ale potem odpaliłem The Crew Motorfest. 9 na 10, ocena wstępna. Ja wsiąkłem od razu, odinstalowałem Forza Horizon 5, ta gra miała już 2 lata, nowe The Crew jest nowe, ono już wyszło, czy dopiero wyjdzie?
Ono wyjdzie, w sumie nie, w której
wyszło. Nowe The Crew jest nowe.
No, nowe The Crew wygląda po prostu przepięknie, przepięknie, ma rewelacyjną ścieżkę dźwiękową, jeździ się genialnie i rewelacyjnie, polecam ustawienia od razu skrzyni manualnej. No pierwsze wrażenia 9 na 10 i nie usypia mnie to. Wiecie, ja prowadzę poranki, jestem tu między 6 a 10. Ja w ciągu dnia czasami zdarza mi się jeszcze na godzinkę sobie kimnąć. Starfield mi w tym bardzo pomagał, ale The Crew zabrało mnie po prostu z łóżka totalnie. Ja siedziałem przed konsolą dzisiaj bite chyba 4 godziny i grałem, bo tak mi się podobało.
Sprecyzuję tylko, wczoraj był wczesny dostęp, za 2 dni premiera 14 września.
Ale gra, ale gra. Dobra, przechodzimy do recenzji Sea of Stars przed nami.
Nie. Armored Core 6, tak. Sea of Stars będzie za tydzień, więc zapraszamy serdecznie też i za tydzień.
Dokładnie, a dzisiaj jeszcze będzie Starfield, ale zaczynamy od Armored Core 6.
Na maksa.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Mateuszu.
To ten drugi, tak jest.
Ja wszystko widzę. Tylko na razie cichutko ta muzyka sobie leci, tak samo jak cichutko w
porównaniu
z innymi... innymi premierami From Softu. Mam wrażenie, że to jest też taka cichsza, mniejsza, no i też taka poboczna, no bo tak naprawdę dowiedzieliśmy się o tej grze całkiem niedawno, jakby nie było.
No to było bardzo fajne akurat, że nie czekaliśmy...
Momencik.
Krzesło. Nie czekaliśmy długo od zapowiedzi na premierę Armored Core 6, wydaje mi się, że ponad rok nieco.
Twoje krzesło zachowało się jak mechy w
troszeczkę grze. Troszeczkę tak. Natomiast też jest Armored Core 6 jakby mniej chyba rozgłosów wzbudza. Raz, że wyszedł pomiędzy Baldur's Gate 3 a Starfieldem. I
niefortunny czas.
No właśnie,
dla każdej gry.
Te gry dominowały dyskurs ewidentnie.
Chociaż myślę, że ta gra i tak wyszła dosyć optymalnie, bo jakieś 3 tygodnie tam po premierze PC-towej Baldursa i jeszcze tam tydzień przed Starfieldem, także miało Armored Core swoje okienko.
Aczkolwiek to i tak jest nisza jednak, nie? Bo mechy, bo marka, która też gra ma 6 w nazwie, więc to na pewno też nie pomogło marketingowo, podejrzewam, bo ludzie myślą, że wiesz, muszę zagrać we wszystkie Armored Core, żeby zrozumieć, a to też na wstępie warto powiedzieć, że każdy Armored Core i to też ma osobną historię, jakby trochę jak Final Fantasy. Więc nie musicie w ogóle znać tej serii i tej marki i poprzednich odsłon, żeby tutaj jakoś czerpać przyjemność, tym bardziej, że żadna odsłona serii nie była nastawiona na fabułę i ta też nie jest.
Czyli to tak jakby zagrać w kolejną FIFA bądź w kolejny Ace Combat.
Ace Combat to jest dobre porównanie, chociaż tam akurat jest więcej fabuły, bo też trochę chciałem to porównać do Ace Combat, bo combat, czyli walka, tu jest jakby głównym daniem i jest taka zręcznościowa i przyjemna, tylko że w Ace Combat jest dużo cutscenek faktycznych, że widzisz postacie i tam są cringe'owe dialogi.
Tak.
To a jest tutaj zamiast
bardziej stanowane
tak,
chyba jednak miło.
Tu zamiast cutscenek są po prostu wiadomości głosowe, które otrzymujemy i to jest cała narracja. Jest I cutscenki takie prawdziwe można na palcu jednej ręki, na palcu, na palcach nawet jednej ręki policzyć. Więc nie ma tego z dużo, to nie jest gra dla fanów fabuły, chociaż lore jakby tej planety Rubikon, na którą trafiamy, jest całkiem spoko i też taki twist powiedzmy fabularny z nią związany. Jak ktoś naprawdę się wciągnie w ten lore i w tle, co jest ta historia, to może potem grać w New Game Plus, żeby zdobyć kolejne zakończenie. Są nawet nowe misje w New Game Plus. Mhm. A potem jeszcze raz zagrać w New Game Plus, żeby mieć jeszcze takie prawdziwe zakończenie. Z czego ja nie robiłem już, no bo bez przesady nie miałem czasu nawet, żeby się w to bawić. Ale jest na pewno takie bardzo fajne power fantasy, szczególnie potem, jak już grasz w New Game Plus i masz odblokowane rzeczy.
Podejście fabularne to chyba nie jedyne, co łączy tą serię z Ace Combat, bo mam wrażenie, że cała konstrukcja tej kampanii, jeżeli chodzi o to, jaki jest gameplay loop, tak, jest podobny. No, idziesz na tą misję, tłuczesz się, próbując opanować wszystkie swoje bronie w tym bardzo takim szalonym trybie, znaczy systemie walki, tak, bo to jednak jest system, w którym... Ja też nie przeszedłem całej gry, tak, jestem w tym momencie koło tego Balteusa, czyli tego słynnego trzeciego bossa w grze, ale mam wrażenie, że dalej nie do końca czasami wiem, czy to, co zrobiłem, będzie miało taki efekt, a nie inny, jak wystrzeliłem te rakiety. Wystrzeliwujesz rakiety, jakieś pociski, zapominasz o tym, lecisz już do następnego.
Tak, tak.
Nigdy nie do końca panujesz nad tym, co się wokół ciebie dzieje. A później wracasz do hangaru, wydajesz zarobione punkciki, kupujesz nowe... osprzętowienie i tak, tworzysz
nowe nogi, głowy, korpusy naszego mecha, broń. Broń są 4, tak? Mamy bronię w rękach naszego mecha i też na ramionach, więc tego jest sporo, więc jak gracie na padzie, to R1, R2, L1 i L2 odpowiadają za ataki bronią, więc dużo tego jest. I broni są bardzo różnorodne, to jest jeden z plusów tej gry, że naprawdę tutaj jest mnóstwo, są shotguny, pistolety nawet z jakiegoś powodu dla mecha, wyrzutnie rakiet, granatniki, minigany, karabiny zwykłe, pistolety maszynowe, więc jest tego mnóstwo, są też miecze, jak ktoś, nawet jest odniesienie do Soulsów, bo jest Moonlight chyba, jakoś księżycowy ten jest miecz, taki jeden.
Ten miecz, który pojawia się w każdej grze Fromu od bardzo, bardzo dawna.
Więc różnorodność broni jest bardzo fajna, no i też... trzeba te zakupy robić i mieć spory zestaw jakby w swoim już arsenale do dyspozycji, bo też możemy nawet przed walką z bossem, jak jest checkpoint, jak umieramy, to możemy sobie wymienić całe uzbrojenie, co jest bardzo ważne, no bo po prostu to jest taka gra trochę w papier, nożyce, kamień, że każdy boss ma inne słabości i jak nie idzie nam bardzo jednym buildem, to znaczy, że musimy zmienić po prostu bronię na inne.
Aczkolwiek chyba tutaj kamień jest trochę mocniejszy od papieru i nożyc, bo w tej grze, nie wiem, czy ty masz takie doświadczenie, ale stanowanie to jest tak jakby wszystko, shotguny.
Tak,
to jest broń na bossów.
Tak, aczkolwiek nie na wszystkich. Mhm. Właśnie Balteus wspomniany najlepiej mi poszedł pistoletami maszynowymi, bo też potem dochodzą takie rzeczy dosyć szybko, jak tarcze jakieś tam energetyczne jednego rodzaju, innego rodzaju, więc trzeba też dobierać bronię do tego, żeby najpierw wyłączyć tarczę i potem trzeba wroga zestagerować, czyli to jest system, jak to po polsku nazwać?
Ogłuszyć.
No jak Sekiro, ogłuszyć,
tak. Wytrącić z równowagi.
Tak, chodzi o to, że zapełniamy taki pasek pomarańczowy, który nad wrogiem się właśnie wypełnia powoli, jak w Sekiro było. I wtedy on jest w takim stanie, że otrzymuje więcej obrażeń, jak ten pasek zapełnimy. I tak wygląda walka. Ale
i nie
ogólnie...
atakuje, co najważniejsze.
Tak, i nie atakuje przez moment.
Niektórych. No.
Więc to jest... W ogólnie walki z bossami są bardzo fajnie zaprojektowane, no bo to From Software, wiadomo. Ale żadna nie jest przesadnie irytująca, jak już się połapiemy, że można trzeba te bronie wymieniać, prawda? I to jest raczej taki proponowany system, domyślny system rozgrywki, nie? W sensie przez twórców nawet hintowane jest, że powinieneś wymieniać to uzbrojenie. Natomiast poza tym, że te walki są trudne, to nie są za trudne, poza trzema w całej grze moim zdaniem. Nie są frustrujące, poza trzema. A ich jest oczywiście kilkanaście, takich bossów poważnych, że tak powiem. Ale co mi się bardzo podoba w tej grze, to właśnie nie walki z bossami, chociaż też są super, tylko walki z zwykłymi wrogami, czyli normalne misje. Misje to są zazwyczaj, że no tu masz bazę wroga, iść tam zniszczyć jakieś tam 3 radary albo coś takiego, więc te misje są bardzo proste. Natomiast w tych misjach czujemy takie super power fantasy właśnie, że czujemy się tacy mocarni, nawet na początku gry, bo jest dużo takich prostych przeciwników, których zdejmujemy dosłownie na hita. Mhm. Są tutaj nawet w niektórych misjach pojazdy militarne normalnej wielkości i wtedy widzimy, jakim wielkim mechem jesteśmy dopiero, bo widać skalę, jak jakiś czołg na przykład sięga nam tam do kolana czy coś takiego, więc i czujemy się naprawdę potężni w tych misjach takich zwykłych, to mi się podoba. W tej grze bardzo.
Jeżeli chodzi o eksplorację konkretnych lokacji, jak tutaj to
nie
twoim
ma
zdaniem...
Jakby jak ktoś
nie
chce
mówię
szukać...
o może inaczej, poruszanie się, bo ja jestem... Zastanawialiśmy się przed... No ja w sumie obydwaj nie mamy dużego doświadczenia z serią, ale zastanawialiśmy się, jak będzie tutaj wyglądał nacisk na przykład na latanie, czy na poruszanie się w różne alternatywne sposoby, bo w każdej części troszkę to było Inaczej oczywiście mecha można budować na różne sposoby, możemy sobie zrobić takiego typowego walkera, możemy sobie zrobić coś na gąsienicach praktycznie, możemy sobie...
Na czterech nogach też można zrobić. I nie ma nacisku na latanie, ale jest łatwiej się poruszać jak masz latanie, bo tym czołgowym mechem jakby nie możemy za bardzo właśnie latać, tylko unosić się w powietrze, a czasem są takie fragmenty misji, że trzeba gdzieś wyżej, tam zdecydowanie wyżej polecieć w powietrze, żeby gdzieś wejść czy coś takiego.
No ja mam wrażenie, że bossowie, przynajmniej ci, których widziałem, bardzo przytulają, znaczy jakby trudno mi sobie wyobrazić walczenie z nimi bez używania latania.
Można, bo plus gąsienic czołgowych jest taki, że masz o wiele więcej życia wtedy i możesz o wiele więcej przyjmować obrażeń i tak chyba właśnie z gąsienicami Balteusa pokonałem nawet, bo żeby sobie po prostu HP dopakować zrobiłem, więc ogólnie to poruszanie się właśnie z tym jetpackiem i unikanie w powietrzu pocisków i tak dalej, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne też, więc i ogólnie poruszanie się i sterowanie, jak już się przyzwyczajemy do przycisków oczywiście, to jest bardzo satysfakcjonujące jak dla mnie w tej grze. Ogólnie wszystko jest satysfakcjonujące w tej grze.
A jak wizualia, bo tak na pierwszy rzut oka zawsze szaroburo wygląda, no tam początek, różnorodność lokacji.
Kwestia gustu chyba. Mi to znaczy oprawa to, że jest szaro i że jest szaro, albo jest szaroburo, albo jest szaro-szaro, srebrno, zależy od lokacji, ale to jakby pasuje do settingu, nie, więc mi to nie przeszkadza. Bardzo fajny klimacik jest takie właśnie porzucone planety, na której są już jakieś tam tylko ostatnie właśnie placówki jakichś korporacji, które chcą jakieś wydobywać jakiś minerał czy coś takiego. Więc stylistycznie mi się ta gra bardzo podoba, też do fabuły pasuje ten klimacik. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, to nie jest poziom jakichś najlepszych super gier. Na przykład tekstury ziemi wyglądają słabo, jakieś tam, nie wiem, drzewa, które widzimy dookoła, nawet wybuchy wyglądają tak sobie. Ale najważniejsze jest dla mnie to, że animacje są świetne. Animacje naszego mecha podczas walki i to, jak ten mech wygląda, no bo na to głównie patrzymy jednak, nie? Ta gra jest tak szybka, że nie przystaje za często, żeby patrzeć na ścianę jakiegoś budynku, nie? Czy coś takiego.
No tak, więc ona nie wygląda na taką grę, gdzie stoisz i przyglądasz się podłodze, żeby przyjrzeć się teksturom, co ty oczywiście zrobiłeś, jak się sam przed chwilą przyznałeś. Tak. No dobra, no to Mateuszu, jakbyś ocenił Armored Core, opancerzony rdzeń?
To jest 6. Dla mnie bardzo, bardzo, bardzo mocne 8 na 10. Świetna gra, w którą każdy powinien zagrać. Jedyna wada to tak naprawdę trochę system checkpointów w niektórych misjach, bo za dużo musimy powtarzać. I niektóre walki z bossami są naprawdę frustrujące przez to, że mamy niewidzialne ściany, za które boss może wylecieć, ale my nie możemy wylecieć. Jak mamy build na przykład na bliski zasięg, to jest bardzo też frustrujące. Więc ta gra ma takie ze dwa frustrujące momenty, elementy, znaczy, które można jednak niwelować, ale 8 na 10 byłoby sprawiedliwe, bo też jakby no, jest frajda z rozgrywki, to jest najważniejsze. I tak, 8 na 10 dla Armored Core 6, grajcie w Armored Core 6, to może zrobią nową część.
Dziękujemy Cenedze za
dostarczenie kodu do recenzji.
Na maksa.
No i wracamy do audycji Gramy na maksa. Razem z nami w studiu jest
Hubert Pomykała, CD Action.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
Przyszedł Hubert, więc porozmawiamy o tym, że ktoś skończył 20 lat i to nie byle kto, bo...
Nie jestem to ja. Chodzi konkretnie o platformę gier, dzięki których prawdopodobnie kupujecie większość swoich produkcji cyfrowych. Chodzi o Steama. Steam dokładnie 20 lat temu, 12 września 2003 roku, został wydany przez firmę Valve, czyli przez firmę Zawór, a Steam oznacza para wodna. No ma to sens i tak naprawdę początkowo był to eksperyment, którego nikt się nie spodziewał, czy to w ogóle zażre, czy to się uda, a w praktyce w 2023 roku trochę nie wyobrażamy sobie bez niego życia.
Tak, generalnie większość tych wszystkich gier, które kupujemy, no to to są właśnie gry Steamowe, tak? Od czasu do czasu gdzieś tam kupimy coś na GOGa, czy... No nie, na EA nikt nie kupuje, nie oszukujmy się.
Mowa oczywiście o grach na pecety.
Tak, tak, mowa o grach na pecety i tutaj nawet zostaliśmy przywitani świetną muzyczką z gry, którą na pewno masa osób kojarzy, na pewno masa osób, która jest w moim wieku. Jest to Team Fortress 2, moim zdaniem kultowa gra, która o dziwo trzyma się do tej pory i dalej ludzie w nią grają. To nie tak, że ona po prostu jest, tylko dalej ludzie w nią grają, dalej jest rozwijana przez graczy w tym momencie, nie przez samego Steama, co jest też bardzo fajne i mało produkcji w tych czasach jest na tyle dostosowanych do rozwijania przez graczy, żeby gracze byli w stanie ją utrzymać. No a tutaj mamy tak naprawdę wszystkie rzeczy, które wychodzą w Team Fortress, te wszystkie skórki, te jakieś czapki, nie czapki, ubrania. To jest wszystko zrobione przez graczy i Steam to po prostu wdraża na bieżąco, więc to jest fenomen, tak? I ta gra właśnie pokazuje, jakim fenomenem jest firma Valve, tak? Która potrafi zrobić naprawdę niesamowity produkt. A to jest dopiero jeden produkt, o którym powiemy, bo obstawiam, że jeszcze pojawi się kilka tytułów, które jest kultowe.
Jakby, no, oczywiście produkcji jest multum, które są takimi wyznacznikami trochę Steama, no, bo mamy Dotę, mamy CS-a, mamy Half-Life'y i różne do tego mody, tak więc tego było całkiem sporo, ale też mówiąc o Steamie, wydaje mi się, że nie powinniśmy zapominać o tym, że odegrał i chyba ciągle odgrywa rolę w promowaniu mniejszych tytułów, tak? Pamiętajmy może Steam Greenlight, taki jakby twór, taki program zapoczątkowany przez Steama, gdzie pojawiały się pierwsze tytuły takie indie, tak? Od mniejszych twórców. Później to oczywiście ewoluowało i teraz tak naprawdę praktycznie każdy może sobie pozwolić na to, żeby pojawić się na Steamie, ale to oni zaczęli promować później ze strony konsol. To był oczywiście Xbox Live Arcade, ale to są właśnie takie dwie firmy, które tutaj w tym przodowały. Oczywiście to są takie pozytywne rzeczy, choć mówiąc o Steamie też wydaje mi się, że pamiętajmy też o tych negatywnych. Finalnie to jest jednak praktycznie jedyna platforma, na której kupujemy gry. To jest totalny monopolista i choćby mamy Epic Games, czy wspomniałeś o tym GOG-u, czy też Electronic Arts, czy Ubisoft ze swoimi sklepami, to jednak nie mają podejścia zupełnie do tego, czym jest Steam i ile pieniędzy zarabia i ile pieniędzy zabiera od tych twórców, zarówno małych, jak i dużych.
Tutaj to jest oczywiście bardzo duża bolączka Steama. Zacznijmy może od tego, że gra, którą kupujemy na Steama, nie jest naszą własnością. Kupujemy jedynie licencję, która pozostaje własnością Steama. Więc to jest kwestia dyskusyjna. W przypadku GOGa, czyli platformy Good Old Games, to są gry, które mamy na własność i nawet jeżeli ta platforma gdzieś tam za x lat przestanie działać, to nadal będziemy mogli te gry uruchomić. W przypadku Steama tak nie jest. Jeżeli Steam przestaje działać, to nie mamy dostępu do gry. Natomiast trochę... Myślę, że jedną z bardziej kluczowych spraw w temacie tego, w jaki sposób Steam stał się popularny, było po pierwsze to, że on zadebiutował na wiele, wiele lat przed wszystkimi innymi platformami tego typu, a także to, w jaki sposób się rozrósł, bo tak naprawdę dzięki temu, że w Steamie pojawiły się takie funkcje i możliwości, jak chociażby projekt Steam Greenlight, także przede wszystkim to, co jest w dzisiejszych czasach kluczowe dla gier małych oraz dla studiów, które nie mają finansowania, by pozwolić sobie po prostu, żeby wyłożyć duży budżet na nawet mniejszą produkcję, czyli cały system Early Access, system wczesnego dostępu, który pozwala wypuścić, powiedzmy, fragment, nawet większy fragment produkcji i rozwijać daną grę przez okres przykładowo 1-2 lat do przodu, jednocześnie zbierając od fanów danej produkcji informacje na temat tego, czy nowe zmiany i nowe elementy w grze w ogóle dają radę, czy należy coś w nich pozmieniać, trzeba dopasować tę produkcję do tego, jak będzie ona funkcjonowała w przyszłości. No tutaj świetny przykład dał Patryk na korytarzu, kiedy się konsultowaliśmy, który gra właśnie w Kerbal Space Program 2 i ta gra, no, jest sprzedawana za dosyć wysoką kwotę, a jednak brakuje w niej dosyć dużo funkcji względem części pierwszej.
Generalnie wszystkiego. Okay. Tak, tak. Już mówiłem o Kerbalach, niewiele się zmieniło w tym temacie, bo grałem ostatnio. Ale wracając do Steama, jeszcze takim kolejnym featurem, który wydaje mi się bardzo, bardzo mocno wpłynął na pozycję jego na rynku, jest rynek Steam. Tak? Przy pomocy rynku Steam została stworzona tak naprawdę wewnętrzna ekonomia tej platformy. Można tam sprzedawać właśnie skiny z CS-a, tak? Czyli ludzie dużo chętniej będą grali w gry, bo jest szansa, że zarobią pieniądze. Nikła, aczkolwiek jest, tak? Jak wiemy, to bardzo dobrze przyciąga graczy. Widzimy to na przykład po FIFA, po paczkach, widzimy to po wszystkich skrzynkach, czy to jest właśnie w CS-ie, czy w każdego innego typu grach. To przyciąga graczy, tak? I też jest masa osób, które po prostu siedzi na tym rynku tylko po to, żeby gdzieś tam coś sprzedać, gdzieś tutaj wyciągnąć więcej pieniędzy, sprzedać za taniej, znaczy sprzedać za drożej i kupić za taniej, tak? I wokół tego to się wszystko obraca, co jest bardzo ciekawe, tak? No bo generalnie Steam jest platformą do gier, tak? I na tym się skupia, a są osoby, które w ogóle nie rozpatrują tego pod kątem gier, tylko po prostu zarabiają pieniądze, nie dotykając gier. I to jest też coś, co moim zdaniem bardzo, ale to bardzo mocno wpłynęło na to, że Steam jest teraz w tym momencie, w którym jest.
No też można po prostu w skrócie powiedzieć, że nie tylko jakby dla samych graczy, ale w szczególności dla samego Valve i Gabe'a Newella, to jest maszynka do zarabiania pieniędzy. Nie?
Tak,
i
pieniędzy tak, z niczego totalnie. Tak naprawdę.
Ale z drugiej strony też jestem pod wrażeniem, że mimo jakby pozycji tak dominującej, w której mogliby się pokusić, żeby jeszcze więcej wyciągnąć zarówno od graczy, jak i od twórców, to jednak nie wprowadzają na przykład takich narzędzi jak praktycznie każdy inny portal społecznościowy, bo trochę Steam się stał tym portalem społecznościowym, gdzie mamy kuratorów, mamy różne recenzje, gracze sobie to polecają, ale nie ma tutaj takiej mechanizmu, że ja jako twórca wydaję pieniądze, żeby mieć reklamę na Steamie. Nie. Tu wszystko, jeśli chodzi o marketing, jest organiczne i tak naprawdę algorytmy, w których my postaramy się o to, żeby karta naszego produktu była super, był fajny opis, było dużo zdjęć, dużo filmików, sprawia to, że my rośniemy, nasza widoczność na sklepie rośnie i dzięki temu inni gracze mogą nas odkryć, a faktycznie Steam mógłby coś takiego zrobić, że ej, dajcie mi pieniądze, ja pokażę waszą grę, choćby czy dobra, czy zła i pokażę to graczom, oni kupią, każdy jest zarobiony.
Dodajmy, że sam rynek sprzedawania gier poprzez Steama dużo zyskuje w ten sposób, że Steam prowadzi swoje wewnętrzne festiwale, które są festiwalami całkowicie cyfrowymi. Mowa tutaj o pokazywaniu przedpremierowo gameplayów, materiałów przedpremierowych, screenów, robienia wywiadów z twórcami. Tutaj przede wszystkim jest to nastawione na rynek gier niezależnych, na produkcje małe. Więc próg wejścia dla osoby, która chce po prostu nawet zrobić grę osobiście samemu, jest stosunkowo niski. Poza tym jest mnóstwo agencji, które pomagają w wprowadzeniu gier na rynek, które się skupiają tak naprawdę tylko na Steamie i tworzą pozycję gry na rynku wyłącznie w oparciu o Steama. Tam są wszystkie narzędzia, które są potrzebne do zbudowania społeczności gry. Są, tak jak wspomniałeś, są kuratorzy, czyli osoby, które mogą polecać albo odradzać daną produkcję, które się specjalizują w konkretnej gałęzi gier wideo. Są recenzje, system recenzji, system ankiet i w ogóle mnóstwo możliwości. Pełna integracja modów oraz funkcja Steam Workshop, czyli de facto tworzenie dedykowanych modów wewnątrz Steama dla użytkowników Steama. To jest w chwili obecnej narzędzie kompletne i myślę, że to jest teza, którą stawiam w chwili obecnej. Dlaczego Steam jest tak popularny? Ponieważ wszystkie inne platformy są jedynie sklepami i mają jakieś tam dodatkowe elementy, a Steam jest otwarty na multą funkcji z zewnątrz.
No moglibyśmy mówić o Steam Decku, o tych komputerach Steam. O tej marchewce.
O tym, że Half-Life Alyx, mimo że nie ma trójki, to tak naprawdę zrewolucjonizował podejście do platform VR-owych.
Że Steam nie umie liczyć do 3, ale jednak 30% prowizji ci pobierze. Tak. Ale ja bym zamykał tą trochę dyskusję takim pytaniem, co wam brakuje i co byście widzieli, jak ten Steam powinien wyglądać przykładowo za 5 lat? Co powinno się zmienić? Może jest coś, co was denerwuje? Albo myślicie, że coś takiego się pojawi, że to zmieni rynek. Mi się wydaje, że Steam pójdzie w chmurę. W sensie pozwoli część z tych gier, które ma w bibliotece, szczególnie takich najbardziej popularnych, że mając tak dużą infrastrukturę i tak dalej, i tak dużo pieniędzy oczywiście, że będzie możliwość po prostu wykupienia jakiegoś abonamentu, albo po prostu masz tą grę w bibliotece i możesz zagrać w chmurze, nieważne czy masz telefon, komputer, stary, nowy, laptop
czy
i tak dalej.
Steam Decka.
Czy Steam Decka i to zadziała.
Steam Deck to, przypominamy, handheld, czyli urządzenie przenośne, jakby odpowiedź firmy Valve na Nintendo Switch, pozwalający grać w bibliotekę gier ze Steama po prostu gdziekolwiek się nie znajdziemy. Także to, o czym mówisz, o chmurze, brzmi jak naturalna kolej rzeczy, że to się wydarzy, tylko po prostu w chwili obecnej jeszcze nie wiemy kiedy.
A ty masz jakiś pomysł?
Nie. Patryk, ciężko mi w ogóle rokować, co mogłoby się w Steamie zmienić, bo to jest platforma, która jest albo o krok od wszystkich innych, albo dodaje na bieżąco elementy, które po prostu brakuje. Chciałbym jedynie, że mimo że próg wejścia na Steama jest największy i tych gier, które są w ogóle tworzone po godzinach przez pasjonatów albo osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki w branży game dev, jest setki tysięcy. Myślę, że kilkadziesiąt tysięcy każdego dnia, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym dobrym dniem. Tak chciałbym, żeby może lepsze dofasowanie rzeczywiście procentowe, żeby Valve jednak może nie ciągnęło tyle pieniążków, ale no to jakby tak działa wolny rynek i nic pod tym względem prawdopodobnie nie zrobimy.
Tak, no i ja to chciałbym, żeby pojawiło się więcej gier od firmy Valve, prawda? Na tej platformie.
Cyferką numer 3.
Zdecydowanie tak.
Przypomnijmy, wyliczmy może. Left 4 Dead 3, Portal 3, tak. Half-Life 3, Team Fortress 3.
Dota 3 może też być.
Może to jak być. Chcą, jeszcze tak, na pewno coś pomyśleliśmy.
Już jak mają robić trójki, to niech robią i Dota.
Tak.
To jest z takich rzeczy tak naprawdę dla mnie jako dla gracza, aczkolwiek jeżeli chodzi o samą platformę Steam, no to jednak wolałbym, żeby było dużo bardziej restrykcyjne podejście do jakości gier, które tam wchodzą, bo no niestety na platformie Steam jest masę takich śmieciowych produkcji, które bardzo często zawalają wyszukiwanie i ciężko się przez to przekopać, przez co tracimy też zaufanie do tych mniejszych tytułów, tak? Bo jest naprawdę masę małych tam gier, które miałyby szansę gdzieś tam się wybić, miałyby szansę gdzieś tam zaistnieć, ale po prostu gracze ich nie znajdują przez to, że są zasypane tymi wszystkimi innymi, które są robione tylko po to, żeby zgarnąć pieniądze. I tak naprawdę gra nie działa na przykład, albo w ogóle jest jakaś porażka pod względem graficznym, gdzieś jakieś cały czas glicze, nie glicze. Także to moim zdaniem nad tym powinien się Steam dużo bardziej skupić w tym momencie, żeby po prostu ci mniejsi twórcy mieli jeszcze łatwiejsze podejście do wypuszczania swoich gier na tej platformie.
No ja chciałem dodać, bo mi się przypomniała jedna funkcja bardzo ważna. Tak jak Metacritic i wszystkie tak naprawdę jakby grupowe portale, które czerpią, sumują oceny i tworzą jakiś procent, tak Steam zmaga się dosyć mocno z zjawiskiem review bombingu, czyli po prostu wysyłaniem negatywnych recenzji gier, bo może się komuś na przykład nie podobać polityka danej firmy. I to jest problem, z którym też Steam się zmaga. To się przekłada bezpośrednio na narzędzia wewnątrz platformy. Gry są gorzej pozycjonowane i jakby to jest po prostu trochę jak z użytkownikami wykopu. Jeżeli się zgadają, to potrafią mocno nabruździć wtedy, kiedy nie powinni. Więc może jakieś rozwiązanie pod tym względem, ale to na pewno jest w chwili obecnej na celowniku Valve.
Nie, no to by było proste. Wystarczy, że recenzję może tylko napisać osoba, która kupiła grę i pograła co najmniej, nie wiem, 15 minut.
A na Steamie można zwrócić produkcję.
Tak jest, do 2 godzin, przypominamy.
Możecie
jakby ktoś chciał
kupić
skorzystać.
Grę, pograć 2 godziny, stwierdzić, no nie, to nie dla mnie i zwrócić, dostać pełną rekompensatę.
Drodzy słuchacze, czekamy na wasze też komentarze a propos tego tematu na naszym czacie. Widzę, że Miłosz by już napisał, gdybym mógł cofnąć się w czasie, to pomysł na Steama bym zniszczył, tak więc są i w tą stronę pojawiają się różne opinie, ale czekamy na resztę. A tymczasem nie będziemy przedłużać sztucznie, już wiem, że w przedbiegach czekają Mateusz i Paweł. Zapraszamy na wielką, wyczekiwaną recenzję Starfielda.
No i wracamy. Szybko, prawda? I znowu my, znowu tak. Paweł i znowu Mateusz. Mateusz był przed chwilą, ale był inny Mateusz, teraz jestem stary Mateusz, dosłownie nawet. I pora na recenzję gry Starfield. Na naszym kanale YouTube jest już materiał z wrażeniami i tam jest dużo rzeczy, które już powiedziałem i nie chcę się powtarzać,
tak.
Ale Paweł ma trochę jeszcze do powiedzenia, bo grałeś dłużej niż ja ostatecznie. Mhm. Ja skończyłem grę, zacząłem grać w New Game Plus, wiem co tam jest, o tym i tak nie możemy mówić w recenzji, ale to nie zmieniło moich wrażeń z tej gry za bardzo. Nieważne.
Tak, miałem spędzić pierwsze 20 minut tej recenzji mówiąc o Skyrimie, a potem zrobić zwrot akcji. Okay. Natomiast mamy tylko 20 minut, więc będę się streszczał. Panie, Starfield to kolejna gra Bethesdy.
Tak jest.
Taka, jest... w sensie, jakby to nie jest Space Sim od Bethesdy, to nie jest jakby gra o eksploracji od Bethesdy, takiej otwartej, tylko to jest dosłownie doświadczenie Bethesdowe przeniesione na tą kanwę, jaką jest, powiedzmy, nieskończona liczba generowanych losowo...
Na płótno, jaką jest planet. Droga Mleczna. Bo w tej galaktyce dzieje się Starfield właśnie. I tak, tak krótko, krótko. No bo ktoś może myślał, że w innej. Natomiast może w Andromedzie.
Tak, to jest nasza galaktyka, 200 tam chyba lat do przodu, tam z groszem.
Tak, i zaczynamy grę jako górnik. Pierwszy dzień w pracy jesteśmy. No i odnajdujemy tajemniczy artefakt i odnajdujemy ten artefakt i coś się dzieje.
Dotykamy go i widzimy i mamy wizję.
Mamy wizję, jak to powiedział Mateusz Fidut na początku podcastu, który nagrywaliśmy wcześniej, że to jest początek Big Bang Theory, to intro, ta wizja.
To jest początek Mass Effecta.
Też trochę, tak. Tak, no
dosłownie początek Mass Effecta. Oczywiście ta wizja, w przeciwieństwie do Mass Effecta, ta wizja tutaj... to jest coś, co nam od razu wszyscy wierzą bezapelacyjnie i zostajemy przyjęci do jakiejś elitarnej grupy odkrywców. Do tego stopnia, że 5 minut po tym, jak wyszliśmy z tej kopalni, w której jesteśmy drugi dzień w pracy, zdaje się, przyjeżdża do nas nieznajomy, oddaje nam kluczyki do swojego auta, w tym wypadku statku kosmicznego, oddaje nam swojego robota, przepisuje na nas majątek i tak. Prosi nas, żebyśmy za niego polecieli w ogóle do niego do domu i do jego znajomych opowiedzieć o tym, co tak. Przeżyliśmy.
I tam przylatujemy do nich, to jest pierwsze duże miasto i tam mówimy im, no się, ja mam dotkniętego artefaktu, miałem wizję, dobra, mówią, przyjmujemy się, jesteś z nami, idź tutaj i rób inne rzeczy dla nas.
Tak, znajduj kolejne artefakty, tak. Czyli klasyczna taka fabuła otwartoświatowa, zbierz tyle i tyle tego, to dojdziesz do finału.
Która na szczęście potem też wchodzą do tej fabuły misje takie normalne, już reżyserowane bardziej.
No właśnie, to jest ciekawe, bo to jest najgorszy początek fabularny Bethesdy chyba dotychczas. Oni ogólnie słyną z tego, że te intra mają takie dosyć mizerne i w ich grach często się je wyrzuca modami. To są najpopularniejsze zawsze mody do tych gier, że pomiń te, powiedzmy, pierwszą
jaskinię. Skyrim nie było najmniej ofensywne, wydaje mi się.
Nie, no była okropna, znaczy nie była okropna sama w sobie, ale była długa, bo to cała ta scena egzekucji, później jeszcze przebieganie podziemia. Później podziemia, tak, i jeszcze dopiero do miasteczka trafiasz. Natomiast tutaj na szczęście to się zamienia w najlepszą fabułę główną Bethesdy. Tak. Bo misje...
Bethesdy, tak, Bethesdy. Bo ta fabuła to ostatecznie tak nie jest jakaś super.
No nie.
Ale jeżeli chodzi o gry Bethesdy, to tak, to
jest interesująca i przede wszystkim ma pewne... jakby to nie jest tylko kwestia fabularna, tak, że te dialogi są ciekawe, czy tam postaci jakieś intrygujące, tylko bardziej to, że przechodząc tą główną fabułę, trafiamy na misje, które są faktycznie ciekawie skonstruowane, a więc jeżeli mamy ukraść kolejny artefakt z jakiegoś statku, jakiegoś bogatego kolekcjonera, to nie jest Fallout 4, że mamy wybić wszystkich w pomieszczeniu, tylko oczywiście można to zrobić, tak. Natomiast mamy tam chyba 4 czy 5 dróg tak, do tego, żeby tak, tego artefaktu...
Często są właśnie takie misje, że mamy różne sposoby na zrobienie ich. Ja właśnie w tym przypadku tej misji, o której ty mówisz, zacząłem wszystkich wybijać tam, bo miałem fajny granatnik i dużo amunicji, więc postanowiłem sobie, a czemu nie? I potem sobie na spokojnie ten statek zwiedzałem i to jest przykład tego, jak fajnie niektóre lokacje i wnętrza wyglądają w tej grze.
Tak, strzelanie ogólnie, a propos właśnie wybijania wszystkich, jest relatywnie satysfakcjonujące jak na... Nie tylko jak na grę Bethesdy, ale bym powiedział, że jak na RPG ze strzelaniem. Tak,
bo nie jest to poziom shooterów, ale jak na RPG to jest naprawdę przyjemne.
Tak.
Więc tak.
To, czego bym się czepił, to mamy tej broni dosyć duże zasoby. Jeszcze w miarę jak levelujemy, to odblokowują nam się kolejne bronie, które trafiają do takiego loot poolu, czyli do tego, co może spaść z przeciwników, czy możemy gdzieś tam znaleźć w sklepach.
Co 10 poziomów chyba, tak? Możemy coraz lepsze jakby
tak
znajdować.
Tak mi się wydaje, że to tak jakoś jest złożone. Natomiast mamy tam dosyć różnorodne te bronie, bo mamy jakieś tam magnetyczne, które strzelają całymi paletami amunicji, czy mamy zwykłe, klasyczne karabiny, strzelby.
Tak, wiązki laserowe, takie prądu bardziej, czy czegoś takiego.
Tak, ale to, czego bym się przyczepił, to że ta różnorodność nie jest aż tak odczuwalna, w sensie nie ma jakichś takich mega ciekawych broni, które w jakiś śmieszny sposób działają. Oczywiście to jest taki NASA punk, tak? To nie jest takie w pełni science fiction, że mamy te Star Trekowe statki, jakieś takie smukłe i tak dalej. To wszystko wygląda jak takie, no jak to, co widzimy na przykład w serialu The Expanse, czy no, w tym stylu, tak? A więc coś a la stacja kosmiczna dzisiejsza, tak? Międzynarodowa. Natomiast brakuje mi może takiej różnorodności też w kwestii rozwijania tych broni, to znaczy jakichś fajniejszych ulepszeń, jakichś tam zmian, które można wprowadzić, bo jest ten system kraftowania modów, ale on jest bardzo, bardzo...
No właśnie, ja ci powiem, że wypróbowałem ten system craftingu po tym, jak ty mi powiedziałeś, że tam warto może, bo tak w pierwszych wrażeniach tak mówimy.
Że jest.
Okay. I w każdym razie właśnie sobie tak zobaczyłem, że no dobra, trzeba te materiały zdobywać, ja akurat nie mam jakichś tam materiałów, żeby tam jakiś nowy tłumik czy coś do tej broni. I patrzę w plecaku i tak naprawdę mam jakby uzbrojenie, które i tak jest bardzo dobre i nigdy nie czułem, że bez craftingu i tak mi szło bardzo dobrze. Miałem jakby broń, która na każdą okazję, prawda, bo tu można wyposażyć sobie chyba 9 broni, w sumie jest normalnie, jak na PC-cie ma 7 do 9. I jakby no, ten crafting wydał mi się taki, że no spoko, że jest, ale nie wiem po co. Takie miałem
tak
odczucia.
Naprawdę jest nawet 12 slotów szybkiego wyboru, ale część z nich można oczywiście wykorzystać na
apteczki,
apteczki, czy na jakieś wzmocnienia, albo na moce, które też odblokowujemy w trakcie gry. W ogóle to jest śmieszne, bo tutaj są moce, ale jako że one też się pojawiają tam w głównym wątku, dosyć szybko jakby nie było, ale mogą skończyć jak krzyki, bo ja wiem, że ludzie w Skyrima grali i na przykład przechodzili, znaczy nie przechodzili go, bo głównego wątku nie robili, ale grali tam po kilkadziesiąt godzin i nawet nie wiedzieli, że są krzyki w tej grze, nie?
Tak, to prawda.
I to jest jedna z tych rzeczy, którą właśnie się odblokowuje po dłuższym graniu i która może umknąć, a one też tam fajnie wprowadzają różnorodność, bo one dobrze działają z pewnymi fizycznymi zmianami. Mhm. No bo tutaj w zależności od tego, jaką mamy grawitację na planecie, jakie tam warunki powiedzmy atmosferyczne, to możemy w różny sposób podejść do tego gameplayowo. Mhm. Więc na tych z niską grawitacją sobie skaczemy mega wysoko i też przeciwnicy odlatują bardzo daleko. W miejscach, gdzie jest zerowa grawitacja, no to w ogóle, wiadomo, latamy sobie w powietrzu i kiedy używamy broni balistycznej, to nas odpycha do tyłu, ale kiedy już na przykład lasera, no to stoimy w miejscu, więc tam można strategicznie tego używać.
I też są takie detale, jak strzelamy właśnie z broni kinetycznej i wydatują łuski pocisków, to widzimy, że się unoszą w powietrzu, jak jest właśnie niska grawitacja, to jest spoko.
Detali nie brak, to jest Bethesdowy tytuł kolejny, który no, zachwyca pod względem na przykład tego, jak wygląda jedzenie, po prostu można się godzinami patrzeć na to. Ale generalnie wszystkie przedmioty w otoczeniu, same statki, w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale jeżeli masz załogę na statku, to ten statek nie jest statyczny, tylko tam się zmieniają różne rzeczy, że na przykład na stoliku są jakieś rzeczy nowe i po kilku dniach się zmieniają, gdzieś tam, że tutaj sobie ktoś grał w karty i tak
nie
dalej.
Nie zwróciłem uwagi.
To nie są wielkie rzeczy i na przykład uważam, że było to lepiej zrobione chociażby w Mass Effect'cie, gdzie faktycznie ta załoga się działa i fizycznie gra sobie powiedzmy w karty czy coś, ale jest to jakiś tam element, który...
No ale ogólnie wnętrza są super zrobione. Ja nieraz jak byłem w jakimś nowym statku, takim właśnie fabularnym bardziej miejscu, to się przyglądałem jakieś tam konsolom, w sensie ekranom, wszystko jest bardzo widać, tak? Jak widzimy jakiś komputerek z jakimiś zapiskami, to możemy faktycznie spojrzeć i widzimy, co jest napisane.
To nie są jakieś bzdety, tylko to jest, to jest wszystko ładnie, ostro widoczne. Szkoda, że dużo mniej widoczny jest nasz ekwipunek, bo ogólnie UI, cały interfejs, nie tylko właśnie ekran ekwipunku, ale wszystko, co widzimy, jeżeli chodzi o nasz statek, czy o zarządzanie mapą, to jest po prostu fatalne. I to jest najgorsze UI, jakie zrobiła Bethesda w całej swojej historii, a to jest przecież studio, które słynie z tego, że robi dosyć kiepskie interfejsy. Największą barierą, bo rozmawialiśmy o tym w pierwszym naszym materiale, że ta gra po tych 10 godzinach robi się taka przyjemniejsza do grania, 10-15 godzinach. Ja mam wrażenie, że dużą częścią tej bariery jest to, że musimy się nauczyć jakby funkcjonowania tej gry i tych menusów, bo trzeba nawigować ciągle w nich, klikać dużo, znajdować kolejnych rzeczy. I to są rzeczy, które często mogłyby być w jednym okienku albo jakoś ładniej posegregowane.
Tak, i też to, że musimy przytrzymywać przycisk, żeby na przykład wyjść ze wszystkiego, z menu zamiast, bo jak robimy to pojedynczo, to cofa do poprzedniego menu i do poprzedniego, dopiero wchodzimy potem do gry. Tak. Więc są takie bolączki tego typu.
Jeszcze tak z takich problemów dużych to, znaczy dużych, nie wiem czy dużych, ale...
Obciążeń.
Tak, bo mamy nasza podróż, wymaga od nas wielu ekranów ładowania, tak? Jeżeli podróżujemy w gwiazdach, to nie jest wolna eksploracja.
Tak.
I więc żeby z jednej planety na drugą przelecieć, jeżeli to jest nowa planeta, tak, i nie możemy bezpośrednio szybkiej podróży tam na powierzchnię zrobić, no to to jest, zdaje się, 6 ekranów ładowania? Nie no, 4 ekranu ładowania.
Wsiadamy do statku, jest ekran ładowania.
A jeżeli jeszcze liczymy w sumie tak te animacje w ogóle, siadanie.
Ale tak, poza tym to start z planety, potem lot, potem wejście na orbitę.
Jeszcze w mapkę trzeba wejść i wybrać
odpowiednie miejsce. No, 3-4 ekranu ładowania.
Trochę tego jest. I każdy z nich trwa tam tą swoją sekundkę i to po jakimś czasie się zbiera, że faktycznie ta eksploracja jest trochę denerwująca. I o ile to jest zdecydowanie największa gra, jaką zrobiła Bethesda, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo nawet ten słynny Daggerfall nie może się równać z tym, że te wszystkie planety tak naprawdę piksel po pikselu to jest wygenerowana jakaś tam powierzchnia, to miałem czasami wrażenie, że grałem w najmniejszą grę Bethesdy.
Tak. Znaczy dla mnie to jest tylko tak szybko...
mniejszy, bo każda pojedyncza komórka w tej grze na mapie świata jest mniej więcej wielkości tej ze Skyrima mapy całej, tak? Ale nigdy nie miałem, eksplorując te pustkowia, wrażenia, że jestem w tak dużej krainie, jak byłem w przypadku
Skyrim. Bo tak. Skyrim to jest jedna wielka mapa i tam po prostu widzisz coś daleko i o... Widzę, pójdę tam sobie.
Widzisz tę górę?
Tak, dokładnie. To było śmieszne, ale taka jest prawda, więc to jest też może kwestia osobista, ale dla mnie osobiście największą wadą jest to, że nie wczułem się po prostu w eksplorację tutaj tych lokacji dużych, bo one nie oferują tyle kontentu, ile oferował Skyrim. Rozumiem, dlaczego tak jest, bo to jest ograniczenie. Nie mogą zrobić tak, żeby każda planeta to był Skyrim, ale dla mnie to jest właśnie ważne, bo ograniczyło takie poczucie właśnie tej przygody w jednym spójnym świecie. I dlatego mi się Starfield mniej podoba cały czas niż Skyrim.
No tak. Tutaj jeszcze tak wracając tylko do jednego elementu historii, bo tego świata nie zwiedzamy sami, mamy towarzyszy,
tak.
Ale co mnie, jedna z najbardziej właśnie rozczarowujących dla mnie rzeczy, to to, że ci towarzysze są znowu tak nijacy.
Co nie jest,
tak, pomijam już ich samych w sobie, tak? Bo ich historie nie są super ciekawe, ale przede wszystkim nie są różnorodne. To znaczy, jasne, każda z tych postaci ma jakąś tam swoją własną fabułkę i tak dalej, ale one wszystkie są, to wszystko są dobre postaci przede wszystkim.
Nie są, tak, nie są...
Wszystkie są z tej konstelacji całej. Nie ma nikogo z zewnątrz. W sensie możemy brać sobie do załogi ludzi tam z zewnątrz, powiedzmy, ale to nie są pełnoprawni towarzysze. Mamy tych 4 towarzyszy i oni wszyscy, nawet jest jedna towarzyszka, która jest charakteryzowana jako ta zła, taka, nie może zła, ale z nią możesz troszeczkę tam
kiedyś
sobie
była zła,
porozrabiać, tak? Natomiast nie możesz. Jeżeli zrobisz jedną rzecz, chociażby taką, która jest może większym przestępstwem niż otwierania zamka, to natychmiast mówi nie, dość, ja tak się nie bawię.
No ja przez to właśnie, że ci towarzysze byli tacy nijacy, to nie zgłębiałem nawet backstory żadnego z nich za bardzo, poza Sarą tylko.
I też w walce się nie przydają.
No, ale chodzi mi o to, że jakby w porównaniu, bo jak przechodzisz do tej gry tak jak my z Baldur's Gate 3, to poziom towarzyszy to jest po prostu kolosalnie niższy, nie? Jeżeli chodzi o ich napisanie, o to interakcje z nimi, to w ogóle, no ja szczerze mówiąc przestałem zabierać w ogóle towarzyszy na misję, bo nawet ta
Andrea
z kultu, tak. Nawet on, mimo że ona miała ten kamuflaż, to ona i tak czasem przeszkadzała w skradunkowym podejściu. Tak. Bo nie zawsze go włączała, na przykład i wrogowie ją dostrzegali, nie?
Tak, AI jest kiepskie tych towarzyszy i też oni są w pełni jakby wykrywalni, więc jak przejdą sobie przez środek wroga, no to przez środek bazy, no to jakby nic nie pomożemy tutaj już na to. Tak. Co się bardzo w tych skradunkowych misjach jest bardzo irytujące. No i też, no mówię, w walce są nieprzydatni, ale też nawet w porównaniu, bo Baldur's Gate 3 jasne, no ja też miałem na początku tej gry takie porównanie i sobie myślałem, Boże, to w ogóle nie jest jak Baldur's Gate 3, nie chcę w to grać, ale jednak nawet w porównaniu z takim Falloutem 4, gdzie ci towarzysze, no mieli jednak takie bardzo wyraźne, ciekawe backstory.
Tak, na przykład do dziś pamiętam tego detektywa, nie pamiętam jak się nazywał, ale pamiętam jakie misje z nim były na przykład związane, nie?
Dokładnie, więc... i więcej tego charakteru miały te postaci. Tutaj tego brakuje i to bardzo brakuje.
Była też jakaś reporterka, tak, w Falloutie 4?
No, tak, tak, to jedna z głównych naszych towarzyszek był robot, którego znaleźliśmy, a później mu ciało dawaliśmy i on się uczył być człowiekiem i tak dalej. Nie, no, było relatywnie nieźle jak na Bethesdę. W ogóle jeżeli chodzi o interaktywność, Todd trochę kłamał, no bo pamiętam jak to po tym pokazie dużym, Tak się zastanawialiśmy, ile z tego, co nam pokazali, to będzie taka prawda, a ile to kłamstwa. No i oczywiście takie kłamstwa typowo Bethesdowe, typu tam na pokazie było, że podnosisz kanapkę i ktoś komentuje, hej, to moja kanapka, nie?
Tak
i to
było raz.
W jednym momencie gry.
Tak było raz.
Mhm. Natomiast ogólnie to w grze jakby w ogóle nie zwraca na to uwagę gra. Natomiast w niektórych rzeczach był na szczęście szczery i to jest na przykład kwestia perków. Mam wrażenie, że system perków jest znacznie lepszy niż zarówno w Skyrimie, jak i w Falloutie. Mhm. Te perki dają konkrety, oczywiście zdarzają się perki tam plus 30% do tam obrażeń, ale to jest ich niewiele i faktycznie to są takie, to nie jest plus 0,5%, tylko plus te tam 10, 20, 30 tak, obrażeń. I bardzo dużo tych perków kryje za sobą jakieś ciekawe interakcje, czy jakieś dodatkowe sprzęty tam, czy jak budujesz statek, to jakieś dodatkowe opcje, czy opcje w boju, bo ten statek, znaczy ten twój plecak rakietowy, który był pokazywany jako taki przykład perka, który coś daje, to nie jest jedyny perk związany z samym plecakiem rakietowym, tak, bo możemy tego plecaka używać dzięki niemu, ale później odblokowujemy inny, który pozwala nam na przykład zawisnąć w powietrzu albo zadawać obrażenia.
Jak wantem. Można było tak robić.
Szkoda, że nie można posuwać się do przodu, ponieważ eksploracja jest bardzo denerwująca, nawet z tym plecakiem, bo na tych pustych planetach, które odkrywamy, bo czasami jesteśmy w miastach, które są duże, ładne dosyć, złożone, trochę skomplikowane, jeżeli chodzi o poruszanie się po nich, chociaż to jest problem tylko tego pierwszego miasta, tak najbardziej.
Atlantis, no.
Natomiast te późniejsze miasta naprawdę są fajne. Neon to jest najlepsze miasto Bethesda, jakie zrobiła Bethesda.
Nie potrzebowałem mapek w tych dwóch pozostałych miastach, bo miałem wrażenie, że wiem, gdzie coś jest od razu.
No, tak, ale poza tymi miastami to poruszamy się głównie właśnie po takich pustych planetach przypominających Mass Effecta 1, te takie randomowe planety stamtąd. I niestety, ale no ta podróż, widać wyraźnie, że oni chcieli mieć jakiś pojazd tam i ale po prostu im się nie udało, tak.
Ale moderzy to naprawią, bo nawet w Fallout 4 zrobili samochody, pamiętam, w jakimś modzie.
W New Vegas jest to samochody, no jest fizyką lepszą niż reszta tej gry. Natomiast no tutaj przez to jakby to, co jest ważne, czyli eksploracja taka na tej play, jest
trochę
mega męczące. Tak. I polecam wszystkim absolutnie cheatować. Jeżeli gracie na kompie, to proszę was...
Działają kody ze Skyrima, pamiętacie, jak się wpisywało tylda i kody, to te same kody działają w Skyrimie.
Konsolowe różne komendy.
Więc ja często włączałem sobie właśnie na chwilę TGM po to, żeby po prostu nie mieć tych problemów ze sprintem. Nie mogłem sobie biegać, ile chcę. A i tak czasem jakby... było za długo, nawet z tym sprintem, nie? Tak.
To wszystko się ogólnie robi jeszcze większym problemem, jeżeli dołączymy do tego system tlenu, bo tam jest coś takiego, że mamy ten pasek wytrzymałości typowy, czyli tlen, który pozwala nam biegać, ale niestety on jest jeszcze połączony z czymś takim, że jak mamy za mało tego tlenu, a później się wytwarza dwutlenek węgla, to zaczynamy obrażenia odnosić. Czyli w tej grze, jeżeli za długo biegniemy...
Jesteśmy karani.
W grze, gdzie mamy odległości po kilka kilometrów czasami do przejścia na piechotę, na pustych mapach, bez niczego, jesteśmy karani za szybkie bieganie. I to jest... Jeden z największych.
Jeszcze dużo mówiliśmy o obciążeniu na wrażeniach i na podcaście, nie wiem, czy trzeba, ale to też jest denerwujące.
Obciążenie jest bardzo niskie, bardzo denerwujące i szczególnie, że w tej grze zbieramy dużo więcej lutu niż dotychczas zbieraliśmy i myślę, że to jest jeden z głównych powodów.
Ale ja tylko chciałem tak z plusów jeszcze, że dla mnie to są też w tej grze, ta gra oferuje najlepsze sidequesty ze wszystkich gier Bethesdy. Nie pamiętam aż tylu dobrych, a może już zapomniałem, ale... wątki, nie tylko wątki frakcji, bo wiadomo, wątki frakcji moim zdaniem zawsze są fajne. W Skyrim, w Falloutie może nie, bo tam nie ma czegoś takiego za bardzo, ale w Skyrimie, w Oblivionie mi się podobały i tu w Starfieldzie też są świetne wątki głównych frakcji. Natomiast bardzo dużo jest takich misji, które zaczynamy przypadkiem, że nie wiadomo w ogóle, że to będzie misja, tylko na jakiejś orbicie ktoś się do nas odzywa, że hej, i zaczyna fajna misja wielowątkowa i takie rzeczy to jest największy plus w ogóle dla mnie tej gry.
Tak,
odkrywanie tych fajnych, fajnych misji, dobrze też napisanych i z wyborami czasem, nie?
Bo po tych kilkunastu godzinach zaczynasz łapać właśnie ten rytm, że to jest taka gra, która ma ten powtarzalny może trochę, ale rytm, w którym zwiedzasz ten świat, poznajesz go, trafiasz na przypadkową sytuację, gdzieś tam próbujesz to rozwiązać i kiedy nie martwisz się tym lutem.
Podsłuchasz rozmowę czyjąś i jak postoisz odpowiednio długo, to może wtedy się zacznie misja.
Tak, a szczerze, to chyba działa nawet tak ten skrypt, że jak jesteś w czasie tej rozmowy koło nich, to nawet jak będziesz pół kilometra dalej, jak się skończy, to i tak masz tą misję.
Okej, to ja stałem zawsze i czekałem.
Tak, ale to ten. Natomiast jeszcze warto wspomnieć tak na sam koniec o tym, że są walki w kosmosie w tej grze.
Tak, ale to jest taki element, który jest na poziomie trochę Call of Duty Infinite Warfare.
Tak, to jest dosłownie skieruj celownik na przeciwnika i strzał.
Ale widzieli z Elite Dangerous przełączanie energii między różne systemy. Tak. To jest dokładnie jak wyjęte z tej gry.
To jest klasyk ogólnie chyba tego gatunku, bo to było też w FTL i w innych typach. ale tak, jakby samo poruszanie się tym statkiem i jakby przebywanie w nim daje mi taki fajny, komfortowy klimacik, którego może trochę oczekiwałem, nawet jeżeli ono nie jest tak złożone, no, jak w Space Teamach.
Tylko jak gracie w Starfielda, to ja bym polecał jak najszybciej zmienić statek albo ulepszyć. Bo jak zdobyłem lepszy, to ta walka właśnie na orbitach była o wiele przyjemniejsza niż tym domyślnym, który mamy od początku.
Dokładnie.
A podpowiem tylko, że jak zrobicie może jeden wątek frakcji takich kowbojów, to może coś dostaniecie fajnego.
A może też misję z modliszką, to też możecie dostać, no, statek. Ogólnie są statki rozdawane na początku wszędzie. No więc podsumowując, mogło zabrzmieć, że trochę narzekaliśmy na tą grę, no i tak jest, bo ona ma dużo swoich problemów, ale to jest kolejny taki symulator spędzania wolnego czasu na eksploracji Bethesdy. Nie mniej, nie więcej, bo więcej to by był prawdziwy Space Team, a to nie jest prawdziwy Space Team. To jest gra, która ma potencjał, która na pewno ten potencjał będzie rozwijany z dodatkami i z rzeczami, które się odnajduje w tej grze. Jakby gracze odnajdują komendami jakimiś konsolowymi i tak dalej, bo teraz się okazuje, tak, że miało być spacery w ogóle po kosmosie, bo można założyć bazy na asteroidach.
Tak.
Natomiast dopóki to się nie stanie, no to oczywiście to będzie gra, która ma potencjał, ale jeszcze...
Okay, a jeszcze zanim o ten, na to jedna rzecz, która ci się najbardziej podobała w tej grze. Ja powiedziałem, że te sidequesty, to jest dla mnie to, co robi tę grę, bez nich byłoby bardzo nudno i nijako. I setting mi się podoba, tak, też, ten
to dla mnie RPGowość, że to jest pierwsza gra Bethesdy od dawna, gdzie te elementy typu właśnie rozwój postaci mają wpływ bezpośrednio na twój styl rozgrywki i na to, jakich umiejętności możesz używać. Ale przypomina mi się tylko, że to jest najgorsza minigierka w historii Bethesdy. Te durne...
Mi się bardziej podoba niż to wyświechtane, już wiesz.
Ale to wyświechtane trwa sekundę, a to zawsze trzeba się skupić. Już nie otwieram po prostu żadnych skrzynek.
Więc tak. Dobra, ja będę pierwszy, sorry, ale muszę to powiedzieć. Starfield to jest 6,5/10. To jest gra, która mi się podoba mniej niż Skyrim, przez to, że właśnie nie ma tego poczucia przygody takiej jednostajnej w jednym świecie, gdzie mogę iść cały czas przed siebie i odkrywać nowe rzeczy. I za bardzo męczy tymi takimi pierdołami, które wymieniliśmy, mimo że ma naprawdę wiele świetnych sidequestów i gameplay też jest przyjemny.
Dobra, to ja w takim wypadku myślę, że 7 dam. Bo dla mnie to jest, tylko trzeba pamiętać, 7 to dobra gra, to jest dobra gra. Starfield to jest przyjemny tytuł do ogrywania, na pewno krok znacznie wyżej od Fallouta 4, właśnie dzięki tej RPGowości, która pozwala nam robić coś innego niż tylko walczyć, tak?
Tak.
Natomiast no, są ciągle tutaj niedociągnięcia, są przede wszystkim te problemy, które zawsze trawią gry Bethesdy i ta pewna powtarzalność, prostota pewnych rozwiązań, więc więcej niż te 7, dopóki nie będzie pojazdów, to na pewno nie dam.
Więc 7 minus na 10 dla Starfielda.
Tak.
Odgramy na maksa. Dziękujemy bardzo Microsoftowi, bo teraz to przecież Microsoft, za dostarczenie kodu do recenzji.
To już koniec audycji Gramy na Maxa, 3 minuty po godzinie 21. Trochę przedłużyliśmy, ale naprawdę bardzo duży i bardzo ważny tytuł, jak słyszycie zresztą w tle. Cały czas głosy trwają i rozmowy. Dla mnie największym plusem Starfielda jest fakt, że mogę sobie go odpalić w chmurze na telefonie i nawet przed chwilą tak sobie grałem i eksplorowałem kosmos. Super, ale gra nie dla mnie. Już za tydzień słyszymy się ponownie podczas Gramy na Maxa, punktualnie o godzinie 20. Dziękuję bardzo gorąco wszystkim, którzy byli dzisiaj razem z nami. Ciężko ich wymienić, a zrobię to. Bartek Matla odpowiadał za wideo. Razem z nami Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widot, Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra, Hubert Pomykała. To chyba wszyscy. Ja nazywam się Paweł Typiak. Słyszymy się jutro między 6 a 10. Cześć.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.